8,5 minuty po godzinie 9. Tomasz Olszewski, dzień dobry. Wraz ze mną Jan Chlebowicz, gość niedzielny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Maciej Kosycarz, agencja KFP. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tomasz Dziemianczuk, Gdańsk Obywatelski. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No to może od gdańskich spraw zacznijmy, bo to koszula bliższa ciału. Protestują sprzedawcy staroci, kolekcjonerzy staroci. Twierdzą, że źle jest na jarmarku. Z kilku powodów. Powodów sanitarnych, z tego powodu, że nie muszą pilnować swojego dobytku, bo tak naprawdę ponoć jest dwóch tylko strażników, więc gdyby zamknęli w namiotach te cenne rzeczy, to nie wiadomo, co by się z nimi stało. A pakowanie tego jest bezsensowne, bo można uszkodzić ten cenny towar, z kolei delikatny, i w związku z tym oni śpią w tych namiotach, co też jest z kolei niezgodne z regulaminem. Ale protestują między innymi na to, że ludzi nie ma na jarmarku. To chyba protesty trzeba kierować trochę wyżej, bo to jest kwestia pogody, zdaje się.
Tak, jak żyję i w swoim czasie byłem aktywnym uczestnikiem jarmarku od strony handlowej w czasach liceum, w czasach studenckich. Zawsze było...
Któż nie był, nawet premier Tusk, tak, prawda? Przecież tak. W twoim albumie sprzedaje.
Są zdjęcia, oczywiście. 18-letni Donald Tusk handlujący opakowaniami po bombonierkach. Zawsze był ten sam problem. Słabo jest. I co roku było słabo. Jeżeli by tak przeprowadzić analizę, to właściwie ten jarmark już nie powinien istnieć. Bo każdy kolejny jest słabszy, a rzeczywiście ten rok, jak patrząc na pogodę, ja ze swojego doświadczenia, opierając się na swoim handlowym jarmarkowym doświadczeniu, wiem, jeżeli była ładna pogoda, jeżeli był upał, ludzie na jarmark nie przychodzili. Ale to nie jest wina organizatorów ani władz miasta.
Jak nie jest można ładna pogoda, dekretem prezydenta, żeby ludzie przychodzili i każdy musiał kupić jedną rzecz?
I jak jest ładna pogoda, to rzeczywiście ludzie wybierają jeziora, plaże. Drugi problem, jaki ja obserwuję tutaj od kilku lat, to jarmark zawsze skupiał się, trwał 2 tygodnie, teraz jest 3. I fajnie, że trwa 3 tygodnie, bo w czasie jest zaciągnięty w ten sposób, więcej ludzi przyjeżdża do Gdańska. To jest dla miasta i dla regionu bardzo cenne, bo to jest chyba najbardziej znana uliczna, handlowa impreza na pewno w Polsce, jak nie jedna z większych w Europie. I ten trzeci tydzień jest taki mniej handlowy, że jak gdyby ludzie mniej przychodzą, być może część już kończy urlopy swoje, może to jeszcze się nie przyjęło, że ten trzeci tydzień trwa. I jak, jeszcze raz, jak świat światem, zawsze handlarze narzekali, ale jak czytam wypowiedź pana Romana Kolickiego, rzecznika Międzynarodowych Targów Gdańskich, no ta cena, którą płacą 160 zł za metr kwadratowy za 3 tygodnie, według mnie, no laikowi może wydawać się, że to jest wysoka cena. Ale to nie jest aż taka wysoka cena.
Szczególnie, że też jest preferencyjna w stosunku do pozostałych, tak. Jeśli chodzi o zjawiska gastronomiczne, artystyczne. No właśnie, tutaj wydaje mi się, że Tomku dobrze podzieliłeś te jakby dwa tematy, bo ja jakby zastanawiając się nad sprawą, też doszedłem do wniosku, że należy je oddzielić. Czym innym moim zdaniem są warunki, w jakich przyszło spędzać te 3 tygodnie wystawcom, bo moim zdaniem tutaj jest akurat pole i płaszczyzna do pewnej poprawy, jeśli chodzi o sanitariaty, szczególnie ogólnie. I również też wydaje mi się, że ten argument co do ochrony przez firmę ochroniarską może być zasadny. To znaczy nie dziwię się, że po prostu właściciele towarów no, wolą jednak pilnować go sami, no bo wiem, jak to często bywa z firmami ochroniarskimi. Nie zawsze zareagują w odpowiedni sposób, szczególnie, że zdaje się tych służb nie ma zbyt wiele. Zanim przyjedzie policja czy straż miejska, może być już za późno, więc tutaj jakby wydaje mi się, że te argumenty są zasadne, ale z drugiej strony, no tutaj zgadzając się z Maćkiem, ja zupełnie nie rozumiem takiego malkontenstwa, ale niczym właściwie nieuzasadnionego, dlatego że jak przez pierwszy tydzień pogoda była zła, to narzekali, że jest zła pogoda, chociaż w gruncie rzeczy to działało na ich korzyść,
bo ludzie była dla nich dobra.
Bo przychodzili. Teraz, kiedy jest dobra pogoda, też narzekają, bo teoretycznie ludzi jest mniej, ale przecież ludzie schodząc z plaż bardzo często o ten jarmark zahaczają i tych ludzi tak naprawdę jest morze, którzy gdzieś tam się przez stoiska między stoiskami przechadzają. I wydaje mi się, że brakuje ze strony wystawców, handlarzy, takiej refleksji skierowanej bardziej ku sobie. Znaczy, dlaczego te towary nie schodzą, dlaczego nie ma na nich, nie ma popytu. Być może jest to kwestia cen, dlatego że wydaje mi się, że część towarów, jak o ile zdążyłem się zorientować, ma cenę zupełnie nieproporcjonalną w stosunku do wartości danego przedmiotu. I ludzie być może wolą pójść sobie na targ w Sopocie, gdzie mogą kupić figurkę porcelanową, czy nie wiem, jakąś ceramiczną, czy talerz, czy łyżkę, powiedzmy, która będzie 3 razy tańsza. Jarmark, znaczy targ w Sopocie jest chyba 2 razy w tygodniu, jeśli się nie mylę.
Tak,
i sam również
i
takie starocie można tam kupić. Może ludzie po prostu wybierają taką formę i też wydaje mi się, że handlarze powinni spojrzeć troszeczkę na siebie w tym
Ale
wszystkim.
Też fakt faktem, że targ perski, targ staroci, bo tak to się kiedyś nazywało, Phli Targ, jest największym magnesem jarmarku dominikańskiego. Nie wiem jak wy, ale ja, jak też jak powtórzę jeszcze raz, jak żyję, to ja nigdy na przykład nie byłem na tej części przemysłowo, nie wiem jak to chiński nazwać, tej części, gdzie sprzedaje się biustonosze, jakieś tam materace, buty i tak dalej. Każdy z nas chyba, to myślę, tutaj kojarzy jarmark, to kojarzy raczej z tym taką, no i z targiem perskim, z starociami, tych jakby druga strona medalu. Że to nawiązuje do tego, co ty, Janku, powiedziałeś, że rzeczywiście, no, trzeba troszkę pomóc tym handlarzom, tym starociami, w sensie socjalnym, bo to jest rzeczywiście największy magnes jarmarku dominikańskiego. Jarmarku Świętego Dominika.
Starocie czy coś innego, Tomasz Dziemianczuk?
Ja się zgadzam, że na jarmarku dominikańskim zachodzą zmiany, ale po części są one wynikiem zachodzących zmian na świecie. Po pierwsze, Allegro, tak, sporo zmieniło, jeśli chodzi o rynek, właściwie o Phli Targ, bo większość rzeczy dobrych, takich, które są ciekawe, sprzedawcy, handlarze sprzedają już wcześniej na Allegro poprzez licytację, więc na taki jarmark dominikański przywożą rzeczy, które się tak naprawdę nie sprzedają, które są słabszej jakości, do tego to, co powiedzieli moi przedmówcy, zbyt wysokie ceny, niedostosowane do kieszeni przeciętnego Polaka, no a po drugie oczywiście Chiny i produkty chińskie, czyli zalew po prostu tanich produktów, które mają bardzo wysoką marżę, na której sprzedawcy chcą szybko się dorobić. Polacy wcale nie są głupi, liczą każdy grosz w kieszeni, wiedzą, że mogą te same produkty kupić na rynku w swojej miejscowości, czy w jakimkolwiek domu handlowym. I te rzeczy się przekładają później też na ilość sprzedanych produktów na jarmarku. Ceny, to też już było powiedziane, ceny akurat wynajmu powierzchni są bardzo niskie moim zdaniem. Naprawdę 160 zł za 3 tygodnie, to są ceny, które się zwracają w jeden dzień. Ja też,
jak
moi tutaj koledzy, też handlowałem swego czasu komiksami, bo interesowałem się tam, kolekcjonowałem i właściwie co roku wystawiałem się nad Motławą z kolegami z całej Polski. Pamiętam, że to był bardzo dobry okres czasu i wspominamy to jako świetne wakacje, bardzo dobry czas spędzony ze znajomymi o podobnych zainteresowaniach. Finansowo oczywiście też się nam to opłacało. Czy to się zmienia teraz? Nie. Raczej, tak jak powiedziałem, nawet moi znajomi, którzy handlowali komiksami, przynieśli swój handel na Allegro i na wyspecjalizowane targi.
Jeszcze zgadzając się tutaj, też możemy spotkać się z takimi relacjami osób, handlarzy, wystawców, którzy mówią, że w ciągu jednego dnia zwraca im się cena tego wynajmu, prawda? Znaczy koszt tego wynajmu, więc myślę, że postawa jest troszeczkę roszczeniowa, jeśli chodzi o handlarzy.
No i też jak się rozmawiało przez lata z ludźmi, to mówili o tym, że teraz to nie kup pan teraz, bo będzie drożej, bo na jarmark się szykuje, czyli ceny były zawsze zawyżane na czas jarmarku, no i w pewnym momencie ludzie się zorientowali, że po co mają płacić więcej albo bo ktoś mówi, bo nie sprzedam teraz, to za rok przyjadę. No to przyjedź pan za rok.
Często powtarzam, że w ogóle rynek usług w Polsce jest niedostosowany do kieszeni przeciętnego Polaka, że ceny usług u nas w porównaniu do naszych zarobków są wysokie, jeśli chodzi właściwie o cały rynek. A jarmark dominikański jest właściwie taką wspaniałą egzemplifikacją właśnie tego, że po prostu te ceny zupełnie nie mają się nijak do możliwości finansowych i te wielu sprzedawców nawet to potwierdza, że sprzedają się drobne rzeczy, bo ludzie już przyjdą na ten jarmark, to tak są jakieś upominki kupić dla swoich dzieci, dla rodzin, ale oni nie kupują ze względu na to, że znaleźli coś fajnego, tylko po prostu kupują z przymusu.
Musimy teraz zachęcać do kupowania, to znaczy przerwa reklamowa w Radiu Gdańsk. Tomasz Dziemianczuk, Maciej Kosycarz, Jan Chlebowicz, Tomasz Olszewski. Tam po przerwie pan Paweł pisze, ulica Sopocka w Gdyni przed Wielkopolską zablokowana. Auto wjechało w ziemię, która wypadła z ciężarówki. Na miejscu jest policja. nietypowy wypadek, też kolizja, ale proszę w takim razie pamiętać o tym, że będą utrudnienia. A pan Paweł pisze, ja na jarmark nie chodzę, wszystko takie same zawsze, takie samo zawsze jest, powinny stoiska być każde inne, a nie wszystkie takie same. No, kolekcjonerskie stoiska są do siebie siłą rzeczy trochę podobne.
A też wydaje mi się, że powinniśmy unikać takich uogólnień, bo być może, nie wiem, tak było 10 lat temu, ale wydaje mi się, że jarmark się zmienia. Idzie w dobrą stronę, na przykład spójrzmy na gastronomię. No, tak. Bardzo ciekawe rzeczy można kupić sobie do zjedzenia, których nie kupimy.
Ja jestem na przykład, wtrącić wejdę słowo, bo chciałem to powiedzieć, że zawsze zaczynam jarmark od jednej konsumpcji langosza. Langosz to jest węgierski placek, taki na tłuszczu i to jest już, dzisiaj też pójdę na langosza.
Oczywiście, no langosze to jest jeden z przykładów, jest mnóstwo innych, można kupić bardzo dobre niemieckie sery na przykład, są hiszpańskie, francuskie produkty. Jest jeszcze taki fajny, taka, nie wiem jak to powiedzieć, taka rura węgierska na słodko, to się nazywa, nie pamiętam, to ma też odpowiednik czeski, tradnik,
ale
to jest po węgiersku
programie
i po czesku, prawda? Bardzo dobre. No i jest, nie ma, myślę, co narzekać, bo ten jarmark się zmienia, idzie moim zdaniem w lepszym kierunku niż, nie wiem, jeszcze 10 lat temu. Chińszczyzny jest coraz mniej, za to ciekawych produktów, chociażby właśnie kulinarnych, spożywczych, moim zdaniem jest coraz więcej, również te wyroby artystyczne.
Kurtosze to się znaczy. To w liczbie mnogiej to są kurtosze.
To są odpowiednik rury węgierski, nie?
To są te węgierskie.
No właśnie, bez tych czeskich, które bardzo podobnie wyglądają. No i myślę, że naprawdę jarmark w moim przekonaniu zmienia się i na lepsze.
Znaczy, moim zdaniem to jest akurat domena pracy organizatora, czyli Międzynarodowych Targów Gdańskich, który musi sobie zdawać sprawę, jeżeli nie będzie polepszał oferty, nie będzie ściągał tutaj ciekawych stanowisk, ludzie przestaną tutaj przyjeżdżać. I myślę, że tą myśl jakby Międzynarodowe Targi Gdańskie już od paru lat rozwijają, bo pamiętam, że właśnie parę lat temu była bardzo duża krytyka w mediach, że tych chińszczyzny jednak było zdecydowanie za dużo. I to się zmienia, ale moim zdaniem te zmiany powinny być jednak szybsze.
Był też taki moment a propos programów tak zwanych artystycznych, że nie wiem, który to był jarmark, czy 2-3 lata temu, że nie było koncertu na inaugurację. I ludzie przyjeżdżali z przyczajenia na jarmark świętego Dominika na otwarcie, na koncert, którego nie było. I myślę, że też wyciągnie to z tego wnioski, bo w tym roku mamy tych koncertów troszkę więcej.
Oferta artystyczna robi wrażenie.
Koncertów jest dużo i są to rzeczywiście gwiazdy, na które ludzie chętnie przychodzą, więc tutaj chyba nie można mieć zastrzeżeń. A nieopodal miejsca, gdzie toczy się główny, znaczy no nie, w zasadzie on jarmark się toczy w wielu miejscach, ale niemalże w tym samym miejscu mamy protesty mieszkańców w związku z planowaną przebudową, czy też nadbudową. Chodzi o Irish Pub, na którym mają pojawić się 3 kondygnacje. W pierwszej wersji miały to być 4 kondygnacje, jak czytałem. Teraz już tylko 3, ale i tak mieszkańcy mówią, że odbierze im światło, odbierze im wszystko, że zagęści zabudowę i tak dalej, i tak dalej. Zagęszczać czy nie zagęszczać? To jest ta sama firma, ma się tym zajmować, panie Macieju, której
tak,
kamieniczki przy Świętego Ducha się
podobały. Którą tak chwaliliśmy, firmę, którą chwaliliśmy, bo to jest firma, która odtwarza kamieniczki Świętego Ducha zgodnie ze starą zabudową, czyli oddaje dawny charakter miasta, a tu patrząc na projekt, to jest zupełnie coś innego. To jest taka szklany budynek przez szkloną ścianą frontową.
Będzie trochę do Forum Gdańsk pasujący, jeżeli tak, już architektonicznie, prawda?
No bardziej tak. No, tak
można nawiązuje trochę do tej tradycji, ale nie bardzo.
Znaczy, tu jest cenny głos Jacka Friedricha, który dosyć dobrze się jest ekspertem, jeśli chodzi o odbudowę głównego miasta. I też uważa, że bo ten budynek, który będzie teraz stawiony, jest w miejscu budynku, który stał przed zakończeniem II wojny światowej, ale nie ma żadnej dokumentacji tego budynku. Jacek Friedrich zgadza się z tym, że nie zawsze jest wskazane taka sama zabudowa, jak była przed II wojną światową. Gdańsk był bardzo zagęszczony. Na przykład takim pozytywnym przykładem jest skwer, tak zwany park obecnie Świętopełka, gdzie pod koniec lat 90. były plany zabudowy tego skweru. No byśmy stracili jako mieszkańcy Gdańska i turyści jedyny zielony skwer w sercu Gdańska. Jest to skwer pomiędzy ulicami Świętojańską a Szeroką. Na szczęście z tych planów zrezygnowano. Także co do bryły budynku, no ja mam dosyć jestem raczej tradycjonalistą i jestem przeciwnikiem lokowania szklanych budowli w obrębie murów Starego Miasta.
A to ładnie się te mury odbijają potem w tym szkle, a bezdomny ma gdzie się ogodzić.
No, są argumenty, że cały Gdańsk jest tworem sztucznym. Mówię o głównym mieście, że to jest twór sztuczny, odbudowany, tylko fasady są stylizowane i to nie wszystkie na tą zabudowę przedwojenną, a środki są takie, no, jakie są, czyli w systemie budowanym w latach 50. Jestem, bo uważam, że nie pasuje. No już, jak tak mówiliśmy też tutaj w studio o tych kamieniczkach na ulicy Świętojańskiej, które mają być przeszklone, no nie można mieszać tylu stylów, uważam. Że takie kamieniczki przeszklone pasują do innych miast, które budują. Na przykład pasowałyby poza murami głównego miasta. Tak jak podoba mi się budowa hotelu Ibis na ulicy Heweliusza, który też stylizowany tak na nowoczesną kamieniczkę, ale w tym rejonie to pasuje. A budowanie, stawianie szklanych budynków, tak to na szklanych domów w obrębie murów Starego Miasta, głównego miasta, przepraszam, jest to pomysł chybiony. Też pojawiają, pamiętam, że też na Facebooku się wywiązała dyskusja, że w te mury trzeba pchnąć nowe życie. No ale jak? Nie można robić jarmarku takiej chińszczyzny. Tutaj stylizowana kamienica na przedwojenną, a obok szklana ściana innego budynku. No tak nie można robić.
A wy uważacie, panowie, że można, czy nie można?
No właściwie, pan Kosecarz wyraził również moją opinię. Jestem jak najbardziej za zagęszczaniem zabudowy, no bo jednak mamy centrum Starego Miasta i chcielibyśmy je odtworzyć w miarę możliwości. Natomiast oczywiście szklane fasady, no jak najbardziej, ale nie w tym miejscu. Nie w centrum, nie w ścisłym centrum Starego Miasta.
Ja tutaj nie chciałbym się wpisywać w taką konwencję dyskusji, nie znam się, ale się wypowiem, bo niestety nie widziałem tej wizualizacji nadbudowy, tak? Niestety nie mogę tutaj wyrazić swojego sądu co do tych kamieniczek na ulicy Świętojańskiej, tu już rozmawialiśmy, no i tutaj też no, nie pozostaje mi nic innego jak zgodzić się z Maćkiem i z Tomkiem. Nie wiem, ja już to wcześniej też mówiłem, jeśli budujemy coś w obrębie głównego miasta szczególnie, to ono, to rzeczywiście powinno bardziej nawiązywać do tej historycznej tkanki miasta, a takie, nie wiem, przeszklone budynki to nie, zdecydowanie nie moja estetyka, chociaż no na pewno tutaj jednak mamy do czynienia z różnymi gustami i pewnie dyskusje będą toczone, ale no to ja tutaj się zgadzam.
Dyskusje są toczone i jeżeli chodzi, idąc dalej, można powiedzieć sobie, no dobra, skoro podoba się wielu ludziom budowanie przeszklonych kamieniczek budynków w obrębie murów głównego miasta, no to przebudujmy ulicę Długą w takim razie. Skoro to takie ładne. Skoro te fasady domów, jak niektórzy twierdzą, są sztuczne, no to postawmy, zerwijmy te tynki, które są na ulicy Długiej i Długim Targu i postawmy szklane
budynki.
Wrażenie,
że z tymi szklanymi budynkami to jest taki mykuś. Nazwijmy to tak, bo to jest tak, że jak patrzysz na taką elewację, to wiadomo, w niej odbijają się elewacje innych budynków i ona się troszeczkę tak wtapia, że nie bardzo widać. Czyli tak naprawdę jest coś, co nie do końca wygląda na to, czym jest. Dopiero przy odpowiednim oświetleniu, przy tym, jak się zmieniają, nie wiem, warunki atmosferyczne, widzimy, czym to jest naprawdę. A tak przez chwilę nam się wydaje, że to nie jest tak, że na przykład nie zakłóca tak nam krajobrazu, harmonii nam nie dewastuje.
No może ja tutaj jeszcze też nawiążę do tych na Świętojańskiej. To nie są takie typowe szklane budynki, fasady. To jest pomieszanie jakiegoś tam klinkieru, jakiejś takiej dziwnej cegły ze szkłem. Wszystko równe. Jakoś, no nie pasuje. Według mnie nie pasuje to. Tak jak mówię, jestem za budową tego typu obiektów, na przykład o tym wspomnianym hotelu Ibis, chociaż też są przeciwnicy tej budowy, nie wiem dlaczego, to niestety no, uważam, że nie pasuje to.
Nie w tym miejscu. Jeśli chodzi o miejsca, w których trzeba uważać, to droga krajowa nr 91, Miłobądź, przewrócona naczepka z napojami chłodzącymi, próbują podnieść ładowarką teleskopową, zajęte pobocze i kawałek pasa w stronę Tczewa. Proszę uważać w tym miejscu, przestrzega pan Sebastian, a my wracamy po skrócie wiadomości. W Łebie już zbiera się na burzę, już grzmi, pozdrawia pan Tadeusz z Łeby. No proszę, już brzmi. Witam, jako mieszkanka Gdańska omijam jarmark wielkim łukiem. Kiedyś, jak brakowało wielu produktów, to stałam w długiej kolejce, aby kupić pachnący szampon. O, zielone jabłuszko się przypomina. Tomasz Dziemianczuk, Gdańsko-Obywatelski, Maciej Kosycarz, agencja KFP, Jan Chlebowicz, gość niedzielny, Tomasz Olszewski, witamy po przerwie. Pan Tomek pisze, alternatywą dla chińskiego jarmarku Świętego Dominika są dni chleba odbywające się w Elblągu w ostatni weekend sierpnia. Organizatorzy z zasady nie wpuszczają chińskich produktów, jest fajnie i ciekawie, pozlecam. Ale u nas też święto chleba się odbywało przez lata.
W trakcie jarmarku.
Mm. I chyba też chińskiego chleba nie było na szczęście. Panowie, to teraz aż trochę jestem zaniepokojony naszą jednomyślnością do tej pory. Przecież troszeczkę się trzeba poróżnić. Trybunał Konstytucyjny ma się zająć sprawą na wniosek pana mecenasa, który reprezentował Dorotę Rabczewską. Chyba dobrze mówię, ale powszechnie społeczeństwu znaną jako Dodę. Chodzi o artykuł dotyczący uczuć religijnych. Przyznaję, że jeżeli chodzi o jakby przedmioty, które są częścią kultu, czy należą, to nie mam żadnych złudzeń co do tego, że powinny podlegać jakby ochronie prawnej, ale co innego są przedmioty związane z religią, a czym innym są uczucia religijne. No bo jest to tak coś subiektywnego, no nie wiem, no uczuciem jest miłość. No jak teraz przełożyć jedną miłość na drugą miłość? Jak można uczucia obrażać?
Mi się wydaje, że dobrze, że Trybunał Konstytucyjny zajmie się tą sprawą i mam nadzieję, że ostatecznie nas na zawsze utnie wszelkie dyskusje na ten temat, czy ten artykuł i ta regulacja prawna jest potrzebna i zasadna. W moim przekonaniu jak najbardziej jest i potrzebna i zasadna. No ona wbrew opiniom wielu publicystów, po pierwsze nie jest jedynie wynalazkiem polskim i swojego rodzaju, mówię, nie jest kagańcem założonym tym wszystkim, którzy chcą krytykować, no nie wiem, chrześcijan na przykład, bo po pierwsze dotyczy uczuć religijnych jako takich, a nie konkretnej grupy wyznaniowej, to po pierwsze. A po drugie, podobne rozwiązania prawne, jak sprawdzałem, są w Niemczech, w Szwajcarii, we Francji, w Austrii. Do tych krajów dotarłem, do tych zapisów, które wprost mówią o zakazie tak, uczuć religijnych. One są wprawdzie, to prawda, są różnie nazywane, ale dotyczą zawsze jakby kwestii wolności sumienia i wyznania. No i w moim przekonaniu istotą tego przepisu jest przede wszystkim ochrona godności człowieka i wyrastającej z tej godności człowieka właśnie wolności sumienia i wyznania. Jeśli tego przepisu by nie było, bezkarnie można byłoby właśnie obrażać uczucia religijne osób, a dzięki temu przepisowi jest ta godność ludzka i właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, czyli wyrażająca się w tej godności ludzkiej jakby możliwość, czy chęć wyrażania pewnej wiary i konkretnego obiektu tej wiary, czyli w tym wypadku Boga. No i ja jak najbardziej jestem za tym, żeby ten artykuł był utrzymany w takiej formie. Jeszcze jest argument za tym, żeby był, to znaczy ci, którzy mówią, że on jest jakąś formą cenzury, chciałem tylko do statystyk, tylko 14% spraw, które toczą się właśnie w ramach tej regulacji prawnej, kończy się wyrokiem i to nie tym najwyższym, czyli pozbawieniem wolności na 2 lata, tylko najczęściej karą grzywny.
No i ten artykuł obrażenia uczuć religijnych dotyczy każdej religii, bo my tu mamy na myśli wiarę katolicką, chrześcijaństwo, ale dotyczy...
Pastafarianie próbowali z tego skorzystać, prawda? Czyli ci, którzy czczą latającego potwora spaghetti.
No to już
i jest... są wpisani jako...
No tak, to już jest też, jak są jako wpisani, to już jest kwestia, jak ich zarejestrowano. Dlaczego ich wpisano? No to też jest temat na
oddzielną dyskusję. Spaghetti obrażasz uczucia religijne w tym momencie.
Tak, obrażę.
No ale ja mam na myśli muzułmanów, no, których też można w jakiś sposób obrazić, którzy są głęboko wierzący, nie mylić muzułmanów z radykalnym islamem. Nie.
Muzułmanów, Żydów.
Tak, no, o Żydów też... na przykład, prawda? I tutaj no Doda walczy. No,
ale przepraszam, czy wyznawcy hinduizmu nie obraża wołowina leżąca w lodówkach w supermarkecie?
Jak czytałem wyjaśnienie jednego z prokuratorów, to on jakby właśnie odniósł się do tego typu argumentów i powiedział, że jeśli ktoś w taki zdeklarowany, jawny, złośliwy sposób obraża uczucia religijne, w tym sensie, że to nie ma żadnej, to nie polega na żadnej merytorycznej wymianie zdań, tylko to, nie wiem, polega na tym, że właśnie tak wprost obrażasz uczucie religijne drugiej osoby, wówczas można zastosować ten artykuł, taką jakby ekspertyzę prawną czytałem, czyli w tym wypadku, jeśli ktoś, nie wiem, zje wołowinę, no, czy tam wieprzowinę, no to nie jest obraza uczuć religijnych. Przynajmniej jeżeli, według tego uzasadnienia.
Jeżeli na przykład przy tej lodówce, już mówisz o tym mięsie, byłaby wywieszka, tabliczka, omijaj wyznawców hinduizmu, to nie jest miejsce dla ciebie, omijaj jest daleko na przykład, albo w jakiś sposób byłaby dopowiedziana, że te mięso leżące w tej lodówce negatywnie kojarzy się z religią, jest utożsamiane z religią w sposób negatywny i to już byłoby obrażanie.
Ale z kolei nie wiem, no bo niektórzy mogą powiedzieć tak, że zakaz uboju rytualnego obraża uczucia religijne tych, którzy uważają, że ten ubój jest im niezbędny do tego, aby ich religia mogła pozostać nadal tą religią.
No religia w ogóle i uczucia religijne są tak wąską, ciężką sprawą
no
do określenia.
No właśnie o to mi chodzi, że są na tyle ciężkie, że to niuansowanie czasami jest no to, co obraża.
Ale mamy sprawę oczywistą.
To jest jak z poczuciem humoru, no mówisz dowcip, prawda, jedna koleżanka się uśmiechnie, a druga powie ty męska szowinistyczna świnio na przykład, prawda, i się obrazi.
Znaczy, na pewno należy się szacunek wszystkim religiom. Z tym stwierdzeniem chyba wszyscy słuchacze się zgodzą i również my w studiu. Natomiast trzeba też rozróżnić sposób wyrażania swoich uczuć. No, ateiści też mają swoje poglądy, prawda? I mimo, że nie ma tu jakiegoś podmiotu religijnego, no to samo bycie ateistą jest jakby wartością religijną, tak? Duchową dla kogoś. Po prostu uznaje, że Boga nie ma. Więc to jest to również jakiś pogląd religijny. Natomiast ja bym się chciał odnieść na przykład do wyrażania właśnie jakiejś pogardy czy swoich poglądów w miejscu publicznym versus na przykład jakieś miejsca koncertowe. Takie głośna sprawa z Nergalem i Biblią, prawda? Nergala i rodzaj muzyki, który wykonuje, wszyscy znają. Ktoś, kto przychodzi na jego koncert, jest jakby zwolennikiem jego poglądów, więc trudno to mówić o obrazie na przykład uczuć religijnych, ponieważ na tym koncercie nie było osób uduchowionych, nie wiem, osób, które głęboko wierzą na przykład religijnie.
Może były, ale może się ale, nie poczuły urażone.
Ale raczej, prawda, nie jest to miejsce, w którym osoba mogłaby oskarżyć Nergala o obrazu uczuć religijnych, ponieważ zapłaciła za bilet, specjalnie poszła na ten koncert. Gdyby Nergal...
Co innego, gdyby w czasie jarmarku świętego Dominika, prawda, w otwartym koncercie.
Podarł Biblię na przykład w kościele którymś podczas przy, prawda?
Ale jest to wtedy dobry przykład też Tomka, jarmark dominikański, Dominik Świętego Dominika, przy
otwartej widowni, tam gdzie może przyjść każdy i...
Więc szacunek należy się oczywiście wszystkim religiom, ale należy się również szacunek osobom, które wyznają inne poglądy. I tutaj znaczy tego moim zdaniem brakuje.
Ja się tutaj nie zgadzam. Uważam, że wolność słowa, ekspresja artystyczna nie jest wolnością absolutną i jeśli chodzi o działalność artystyczną, nie jest to okoliczność wykluczająca ocenę prawną i w tym wypadku uważam, oczywiście, no, Nergal, nie wiem, zrobił to na koncercie, ale słów, których użył, znaczy nazywając Biblię gównem i kłamliwą księgą, jeszcze co do tego drugiego, to jest pewna ocena, natomiast no już nazywanie świętej księgi nie tylko dla chrześcijan, no bo jak wiemy, pięcioksiąg, czyli Tora, no jest również częścią Biblii, nazywanie tego gównem, no w moim przekonaniu, nawet kiedy próbuje się gdzieś to wpisać, chociaż uważam, to nie jest uzasadnione do końca w jakąś ekspresję artystyczną, bo to żadna nie jest forma moim zdaniem sztuki, no to nie jest, tak jak mówię, no to nie jest okoliczność, która wyklucza ocenę prawną i w tym wypadku niezależnie
tylko czy taka sprawa nie jest troszeczkę na wyrost, nie, bo to jest strzelanie z armaty do wróbla dla mnie. No ktoś robi coś głupiego, coś podłego, coś niesmacznego.
Nie, dlatego że właśnie tak jak już wcześniej mówiliśmy, no jednak uczucia religijne, no to jest bardzo delikatna kwestia, a nazywanie czegoś właśnie takie powiedziałem, świętego dla kogoś w taki sposób, no jest, mówię, no czymś, moim zdaniem, nadużyciem i nawet tutaj próba ubierania tego w szaty sztuki, co jest właśnie, tak jak mówię, nadużyciem, jest po prostu nieuzasadnione i chodzi o to, że moim zdaniem jest to forma dyskryminacji i w takim w kontekście należałoby to rozpatrywać. Ja rozumiem, że artystom wolno więcej, ale jednak pewnych granic nie powinno się przekraczać.
Tylko kto ma to oceniać? Bo tak naprawdę to powiedział Tomek Ziemianciuk, że ci, którzy byli na koncercie, żadna z tych osób nie złożyła zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Robią to ludzie, którzy tam nie byli. Podobnie mamy przypadek ze słynną, prawda, instalacją artystycznie, nie będę jej oceniał, Doroty Nieznalskiej. I tym, że protestowały osoby, które nie widziały tej pasji, prawda, jej.
No ale zdaje się, w przypadku Nergała chyba to wideo, nagranie jakoś tam trafiło do publicznego, znaczy była możliwość publicznego obejrzenia tego nagrania, bo to chyba trafiło na YouTube'a, więc...
Ale no to ktoś to zrobił z naruszeniem praw autorskich, nie tak jak to często
pierwsze,
jest robione.
A po drugie ogląda się też na własne życzenie, prawda, nikt nikogo nie zmusza, to nie poleciało w telewizji publicznej jako przerywnik w wiadomościach.
Nie, tylko tak jak mówię, bo to oczywiście gdzieś tam wpisuje się w konwencję, natomiast no, są granice moim zdaniem, tak jak powiedziałem. Ja uważam, że wolność słowa i ekspresja artystyczna nie jest to wolność absolutna i tak jak powtórzę to jeszcze raz i moim zdaniem działalność artystyczna to nie okoliczność, która wyklucza ocenę prawną. W tym wypadku moim zdaniem zostało naruszone. I była to forma po prostu dyskryminacji i naruszenia godności innych osób.
Ale
właśnie poprzez nazywanie Biblii gównem.
W takim razie czym są uczucia religijne? No bo jak możemy mieć paragraf dotyczący czegoś, czego nie potrafimy nazwać? No bo jeden mówię, są osoby, dla których no nie wiem, niewystarczająco czołobitne oddanie kultu może już stanowić obrazę uczuć religijnych, no takie no dewocyjne, powiedzmy, mające nastawienie, więc kto to ma ocenić? Jacy biegli mają się tym zająć, tak naprawdę?
Gdzie jest ta granica? Kto ją wyznacza i jaka będzie kara?
No powiem, bo ktoś powie, że obraża moje uczucia religijne, że napisali, że ksiądz ma tam dziecko z kimś.
To nie jest obraza uczucia religijnego. Właśnie no, zauważmy te różnice i myślę, że nie wpisujmy się w taki populistyczny ton debatowania nad tym artykułem, no bo to oczywiste, to co Tomku mówisz, jest, to nie jest właśnie obraza uczuć religijnych, to jest pewna ocena i każdy ma prawo, nie wiem, wypowiedzieć się, bo, że mu takie czy inne zachowanie, powiedzmy, księdza się nie podoba. Natomiast czym innym jest obrażanie, no właśnie, przedmiotu kultury religijnego, czy innym jest obrażanie ludzi wierzących, czego przecież z tego, co wiem, Nergal również się nie uchyla. No, to są różnice i to faktycznie pewne sprecyzowanie tych przepisów prawa pewnie by się przydało, tylko mi się wydaje, że za każdym razem sąd w jakiś sposób indywidualnie rzeczywiście każdą sprawę rozpatruje. Jak sięgnąłem do tej ekspertyzy tego prokuratora, niestety nie jestem w stanie teraz przypomnieć sobie nazwiska. On też podawał statystyki i no właśnie i jakby mi się wydaje, że na podstawie tych statystyk wynika, że ta ocena jest no właśnie dość wnikliwa, na co wskazuje chociażby to, że tylko 14% kończy się wyrokiem, no bo faktycznie trzeba rozróżniać pewne aspekty tego.
A co z uczuciami narodowymi? Ktoś z naszych słuchaczy pyta. No właśnie, ja mam zawsze problem, bo no od uczuć to dobrze są poeci.
Tylko ja jeszcze chciałbym jedną rzecz zwrócić uwagę, że jeśli w przypadku Francji na przykład ten zapis o obrazie uczuć religijnych jest, on się wpisuje gdzieś w ducha bardziej tolerancji i bardziej tej, bardziej tego ducha świeckiego Francji. Znaczy chodzi o to, że każdy człowiek ma właśnie jako ma prawo do wolności wyznania i sumienia i to ten przepis to gwarantuje. I we Francji na przykład to jest bardziej gdzieś tam wpisane właśnie w tą kwestię tolerancji, że obrażanie uczuć religijnych jest formą dyskryminacji. Też ja bym w sumie spojrzał na to w ten sposób. To jest troszeczkę inne ujęcie, niż się próbuje to gdzieś przedstawiać w Polsce, jako właśnie taki kaganiec na wolność słowa. Zupełnie odwrócenie.
Często się używa tego przepisu względem osób, które nie pałają miłością do Kościoła katolickiego, ale sam Kościół katolicki często nazywa różne wyznania sektami na przykład. Tak?
Ja znam osoby wierzące, które mówią, że ich uczucia religijne
Jehowy, na przykład,
jest dla biskupów obrażają.
Tak, jest dla Kościoła katolickiego sektą, więc czy co, w tym momencie wszyscy świadkowie Jehowi mogą tak naprawdę wykorzystać ten przepis o naruszenie ich jakby wartości religijnych, prawda? Bo przecież
są... No tak, pytanie tylko, czy sekta podlega pod artykuł 196 kodeksu karnego i czy rzeczywiście ma na tyle mocny wydźwięk pejoratywny, żeby nazwać to obrazą uczuć religijnych. Ja bym
ale
tutaj polemizował.
W tym momencie dla pana jest sekta, prawda?
Znaczy, ja tutaj tylko mówię, że... Czy nazywanie kogoś sektą? Ja tutaj jakby abstrahuję, kogo ja uważam, co ja uważam za sektę, czy nie, bo to nie jest przecież...
Sekta nie jest obraźliwe, tak?
Pytanie tylko, czy jest obraźliwe, czy nie.
Że jest to słowo pejoratywne i...
Gdyby wyznawca innego odłamu jakby religii chrześcijańskiej powiedział o katolikach, że to jest sekta, to myślę, że tutaj znowu pan samozwańczy obrońca przed sektami pobiegłby do prokuratora.
No tak, no mówię.
Ani może nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe by wystarczało po prostu.
No nie, wydaje mi się, że jednak, bo to, mówię, to są bardzo delikatne kwestie i jakkolwiek na przykład, nie wiem, wrócę do tego przykładu Nergala, w ramach tej swojej działalności artystycznej, on, nie wiem, może pewien taki demoniczny anturaż, powiedzmy, na scenie prezentować, tak, obrażanie właśnie poprzez nazywanie Świętej Księgi Głównym jest czym innym. Tak, bo wykorzystanie pewnych symboli, które są na przykład, no nie wiem, właśnie, którym się innym nie podobają, to jest co innego, a co innego jest obrażanie.
Mi się wydaje, że gdyby to, nie wiem, w rozmowie publicystycznej ktoś użył takiego określenia, to wtedy mamy pewien problem. Natomiast jednak nie zapominajmy, że to, co dzieje się na scenie, zawsze jest jakąś formą sztuki. Możemy ją oceniać, może nam się nie podobać. Ale to tak jak w teatrze, no to trzeba wziąć pewien cudzysłów, pewien nawias. To, co się mówi w teatrze, nie wiem, no śmierć, tam się nikogo nie zabija, prawda, a trup pada w spektaklu.
No i tak, ale...
Dopuszczam, że w sztuce mogę ją oceniać, mogę powiedzieć, to jest niesmaczne, to jest głupie, to jest podłe, ale że pewne rzeczy padają i no, trudno z tego rozliczać, bo to słowo nie to samo znaczy, co w deklaracji, nie wiem, światopoglądowej.
No tak, tylko że też zauważmy, czy często, powiedzmy, Nergal tak, ze sceny wypowiada bardzo długie tyrady pod adresem konkretnego wyznania, konkretnych wyznawców. I to też, znowu, pytanie, czy to się wpisuje gdzieś tam w kanony sztuki, czy to już wykracza poza, nie wiem, działalność artystyczną, bo to są takie, no nie wiem, jakieś deklaracje.
Ale ja teraz zaczynam się obawiać o fanów Nergala, przychodzących w tym momencie na koncerty, no bo ktoś powie tak, no oni tym, że nie składają zawiadomienia do prokuratury, także obrażają moje uczucia religijne, bo przyzwalają na przestępstwo obrazy uczuć.
Znaczy, ja cały czas podkreślam, szacunek należy się wszystkim osobom o różnych poglądach, więc jeżeli doszukujemy się pogardy w postępowaniu innych osób, spójrzmy też na siebie, tak? Bo łatwo jest krytykować właśnie innych za poglądy, a często zapominamy, szczególnie Kościół katolicki zapomina o tym, że sam obraża bardzo wiele grup społecznych i
prosiłbym o przykłady, pamiętać. Bo to dość mocne.
No, wydaje mi się, że chociażby środowiska, nie wiem, homoseksualne, w tej chwili cała batalia o dzieciach urodzonych za pomocą in vitro.
Nie, no błagam, jakby... to jest po prostu tak demagogiczne i populistyczne. Argument, bo proszę o konkrety, bo
ale tak samo populistycznym argumentem jest wykorzystywanie cały czas Nergala.
Ale proszę
tak?
o konkrety. Kiedy Kościół katolicki negatywnie, obraźliwie wypowiedział się pod adresem dzieci z in vitro? Proszę bardzo, proszę o konkrety.
Ale, no ksiądz, jak się nazywa ten z francuskiego, nie pamiętam jego nazwiska.
Debrie, no, tak. Ale przecież to jest wypowiedź wyjęta z kontekstu. On, już powtarzałem to na antenie Radia Gdańsk, jeśli nie słyszałem wypowiedzi biskupa ani księdza, być może takie się zdarzają, które by obrażały dziecko poczęte metodą in vitro po poczęciu i po urodzeniu. Oni, znaczy biskupi, hierarchia kościelna, duchowieństwo przestrzega przed pewnymi zagrożeniami związanymi z procedurą in vitro na poziomie medycznym. To już powtarzałem. Większa śmiertelność, większe obciążenie wadami genetycznymi. Ale to nie jest obrażanie kogokolwiek.
Ale czy jeżeli ktoś mówi, że osoby, które głosowały za in vitro, są winne grzechowi doprowadzenia innych do zgorszenia, to tak naprawdę no, jeżeli A, jeżeli P, to Q, no przecież logikę, tak, logikę mamy, więc jeżeli to wszystko jest wynika z jakiegoś wynaturzenia, z jakiegoś grzechu, z jakiegoś doprowadzenia do zgorszenia i teraz owocem tego są te dzieci, to nie jest pośrednio obrażanie tych dzieci poczętych in vitro?
Te wypowiedzi, z tego co zdążyłem przeczytać, odnoszą się do katolików, dlatego że osoby, które nie mają z katolicyzmem nic wspólnego, wspólnego. Wydaje mi się, nie muszą specjalnie słuchać biskupów, natomiast no, katolicy owszem.
Wiele osób marzy o tym, żeby nie musiało specjalnie słuchać biskupów, ale z tym istnieje pewien problem, no, bo ten rozdział kościół od państwa u nas różnie funkcjonuje.
Szkoda, że, no, ja znam wielu katolików, którzy się akurat z tym, co mówią biskupi, nie zgadzają. To jest inny problem, że bo przychodzimy na temat in vitro, a z tego, co słyszałem, nie było, to się bardzo mocno przedyskutowali to tydzień temu, a dyskusja wokół in vitro powoduje to, że stanowisko kościoła, tak zwanego, no powiedzmy wprost, betonu kościelnego, bo tak to należy określić, tak to jest określone, wśród ludzi wierzących, naprawdę wśród ludzi praktykujących i wierzących, powoduje, że ludzie odwracają się od kościoła i to jest bardzo złe. No. Że jak gdyby to, co powiedział Tomek, że to, co powiedziano możemy teraz jeszcze, mamy mało czasu, bo za tym minuta została, ale to powoduje, że ludzie nie czują oparcia w kościele.
Nie, ale jasne, no, to jest
moje... Jako instytucja, to jest problem.
To jest jakieś twoje wrażenie, tak, bo nie masz...
A nie jest moje,
ale to jest... Może to jest uczucie właśnie, znowu przechodzimy do tego, czym są uczucie, to jest jego wrażenie, ale ma prawo do swoich
jasne,
wrażeń.
Jasne, no ale przecież ja Maćkowi nie odbieram prawa do przekazywania nam swoich wrażeń, natomiast no wydaje mi się, sięgnijmy najpierw do jakichś statystyk i badań, czy rzeczywiście wypowiedzi biskupów wpływają na to, że wierni odwracają się od kościoła, bo ja takich statystyk nie mam, wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że umacniają niektórych do tego, żeby przy kościele
to jest taki prowadzony przez Kościół, czy przez jakiś niezależny pracownik?
No właśnie, dlatego powiedziałem, że nie mam takich statystyk, więc przestrzegałbym przed jakby mówieniem takim bardzo kategorycznym, jeśli są to tylko wrażenia.
Jeżeli są statystyki, to mówią o tym, że ilość osób praktykujących i deklarujących się jako katolicy w Polsce spada. To na pewno. Wiem, nie podam teraz źródła, ale to mówię po tym roku nawet taka informacja, że to spada.
Myślę, że to jest
ja obserwuję wśród swoich znajomych, czy wśród studentów taką tendencję, że rzeczywiście jakby wiara w Boga umacnia się, bo był taki czas, gdzie wydawało się, że będzie coraz mniej wierzących osób, natomiast jakby tych wierzących wcale tak mocno nie ubywa, natomiast zdecydowanie spada poparcie dla Kościoła katolickiego.
Jako instytucji.
Myślę, że to jest temat na inną dyskusję, jeszcze tylko
to powiem, co przypomniał kardynał Nycz wczoraj po rozmowie z księdzem Seniukiem, to między innymi sprawa dotycząca tamtego, że Bronisław Komorowski doznał krzywdy, także od wierzących. Kardynał Nycz przypomniał przy okazji wszystkim księżom archidiecezji warszawskiej o obowiązku strzeżenia przestrzeni sakralnej przed wszelkimi podejrzeniami o zaangażowanie polityczne.
No i bardzo słuszny apel.
Ale może ten apel byłby słuchany tam, gdzie jest to zaangażowanie ewidentnie w kościele,
natomiast
w tych kościołach,
jeszcze tylko
jest.
A propos tego, co tam mówiłeś, czyli grzechu. No, oczywiście biskupi muszą wypowiadać się w ten sposób i słusznie, że się tak wypowiadają, bo w tej formie, w której została przyjęta ustawa, czyli mamy tam praktykę eugeniczną, trudno, żeby biskupi wypowiadali się
do tej
inaczej.
Ustawy nie będziemy wracać. Teraz grzechem jest to, że przekraczamy czas. Tomasz Dziemianczuk, Maciej Kosycarz, Jan Chlebowicz, Tomasz Olszewski.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy.